Kochani, może na początek tak trochę się przedstawię, bo moja mama zawsze mówiła, że żeby się nie zadawać z nieznajomymi. Nie wiem, wam też być może takie rzeczy mówiła. Więc jestem redemptorystą, 38 lat kapłanem. Pracuję obecnie w Krakowie od 8 lat. Przez 20 lat pracowałem w Toruniu, tam byłem założycielem i dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Umiłowanego Ucznia. Też opracowałem projekt misji ewangelizacyjnych dla diecezji toruńskiej, który stał się jednym z podstawowych też projektów misyjnych dla mojej prowincji. 5 lat wcześniej studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na studiach doktoranckich, doktoratu nie zrobiłem. Mój promotor, wielki polski socjolog Piwowarski, zmarł, a ja się zająłem dziełem nowej ewangelizacji. Tak wyszedłem właśnie na ewangelizację. Ale nie żałuję tego, a jeszcze wcześniej 5 lat pracowałem we Wrocławiu jako katecheta i duszpasterz akademicki. Od samego początku, mówię o tym też dlatego, że chciałbym powiedzieć, że od samego początku mojej pracy kapłańskiej współpracuję ze świeckimi. Zresztą przez wiele, wiele lat na naszych kapitułach prowincjalnych postulowałem, by powstał taki urząd, który powstał w zgromadzeniu dużo wcześniej, a u nas miał wielkie problemy z przebiciem się jak świecki misjonarz Najświętszego Odkupiciela. To taka forma najbliższej współpracy świeckich z redemptorystami. Po 16 latach udało się coś takiego stworzyć czy powołać do życia. A więc cierpliwość jest tutaj też bardzo ważna. Mam taki temat, który on poniekąd dzisiaj był już wielokrotnie dotykany, poruszany, mianowicie przełamanie barier do współpracy pasterzy i świeckich. Pozwólcie, że na początku zacytuję fragment takiego dokumentu, bardzo ważnego dokumentu, który powstał w Dykasterii do Spraw Nauki i Wiary w 2016 roku. Jest to dokument Iuvenestit Ecclesia. Myślę, że może niektórzy ten dokument znają, o nim słyszeli. Ten dokument właśnie dotyka tego bardzo ważnego zagadnienia w Kościele, jaki jest współpraca pomiędzy władzą hierarchiczną i darami hierarchicznymi, a darami charyzmatycznymi. I ja zacytuję fragment tego dokumentu i to tak trochę przez analogię, bo on akurat mówi o relacjach pomiędzy różnymi darami w Kościele, a myślę, że można go też odnieść do tej relacji pomiędzy tymi osobami, tymi podmiotami w Kościele, jak pasterze i świeccy. To jest 20 punkt tego dokumentu. Przede wszystkim praktyka dobrych relacji pomiędzy różnymi darami w Kościele wymaga skutecznego wprowadzania zrzeszeń charyzmatycznych. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli nie tylko w sensie tych odnowy charyzmatycznej, ale wszystkich tych, którzy mają swoją taką rzeczywistość bardziej spontaniczną, wspólnot, w życie duszpasterskie kościołów partykularnych. Wymaga to nade wszystko, aby różne zrzeszenia uznały władzę pasterzy kościoła jako część swojego życia chrześcijańskiego, ze szczerym pragnieniem bycia przez tę władzę uznanymi, przyjętymi, jeśli potrzeba oczyszczonymi, oddając się na służbę misji eklezjalnej. Z drugiej zaś strony, ci, którzy służą darami hierarchicznymi, rozpoznają i towarzyszą charyzmatom, winni z serdeczną otwartością przyjąć to, co Duch budzi we wspólnocie kościelnej, uwzględniając to w działalności duszpasterskiej i podkreślając znaczenie charyzmatów jako rzeczywistego bogactwa dla dobra wszystkich. A więc widzimy tutaj taką bardzo konkretną zasadę współpracy tych, którzy są obdarowani darami hierarchicznymi z tymi, którzy są obdarowani darami charyzmatycznymi i jakby istotę tej relacji. Ale przejdźmy teraz już bardzo bezpośrednio do jakiegoś takiej refleksji nad tą współpracą. To nie będzie usystematyzowany wykład. Spróbuję tak trochę jak malarz najpierw powyciskać z tubek farbę na paletę i zaproszę was do tego, byście wy sobie ten obraz namalowali. To w imię tego, żeby właśnie nie przytłoczyć was i nie sklerykalizować swoim myśleniem. Pierwsza dla mnie taka ważna rzecz, która tutaj się jawi w tym przełamywaniu barier do współpracy, to jest to, byśmy jako pasterze i jako świeccy uświadomili sobie, że jesteśmy sobie dani i zadani do budowania, do brania odpowiedzialności za budowanie ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. Jesteśmy sobie dani i zadani. To jest nasze wspólne dzieło. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Dopóki nie nabierzemy takiej pewnej dojrzałości w rozumieniu tego, jeżeli w nas nie będzie, czy to w pasterzach, czy w świeckich, takiego rozumienia, że to jest wspólne dzieło i że ono jest nam nawzajem dane i zadane, to trudno mówić o jakimkolwiek przełamywaniu barier, bo będziemy szli zupełnie osobnymi ścieżkami i nigdy się tutaj nie spotkamy. A jeżeli będziemy się spotykać, to na zasadzie konkurencyjności, jakiegoś tarcia, czasami wprost, zwalczania, wytykania sobie błędów czy jakiegoś jedynie narzekania. Następny taka tubka, którą chciałbym wycisnąć i taka rzecz do zastanowienia się, to jest, istnieje potrzeba ewangelicznej mentalności. Ja obecnie jestem w takim momencie bardzo trudnym dla mnie, dla mojej wspólnoty myślę też. Po 27 latach od momentu, kiedy założyłem wspólnotę, później to stało się stowarzyszeniem, katolickim stowarzyszeniem wiernych, prywatnym stowarzyszeniem wiernych, później uzyskał podmiotowość także prawną, co tutaj do tego się jeszcze odniosę, co w jakiejś mierze przyczyniło się do wielkiego kryzysu w naszej wspólnocie i myślę nie tylko w mojej, ale w bardzo wielu innych wspólnotach, ale do tego nawiążę, to tym powodem, z którego dzisiaj przeżywam pewien ból i pewien trud i pewną rozterkę, to rodzące się we mnie pytanie, czy ja jako pasterz, prowadząc tę wspólnotę, współpracując z ludźmi świeckimi, tak naprawdę przyczyniłem się do ich takiej dojrzałości, która by charakteryzowała się taką ewangeliczną mentalnością. I tutaj mam dylemat. Są osoby, które widzę, są szalenie dojrzałe i faktycznie, mógłbym powiedzieć, takie przesączone, przeniknięte myśleniem ewangelicznym, sposobem wartościowania takim ewangelicznym. Jest wiele osób, które gdzieś zatrzymało się w tym rozwoju i gdzieś zdało się trochę zwieść mentalności świata, tego świata, wszystkim różnym koncepcjom tego świata i sposobom wartościowania w tym świecie. I dam konkretny przykład. Mianowicie dla mnie doświadczenie prawdy nie jest jedynie faktografią. Dzisiaj jest też taka moda, prawda, to trzeba powiedzieć prawdę, trzeba być szczerym, trzeba mówić prawdę, ale prawda nie istnieje bez miłości. Prawda jest zawsze w jakimś kontekście. Prawda jest prawdą, która nie może być wyrwana z tego całego kontekstu i powiemy, o, to jest fakt. Czasami jak tak się małżonkowie kłócą, a jakbyśmy to nagrali, jakby to było sfilmowane, to ja mam rację, a nie, bo ja mam rację, prawda? I się tak wykłócają o tę rację. Racja nie polega na tym, że my przedstawimy nawet zapisany, zapis jakieś wydarzenia i mówimy, to jest prawda. I powiemy, tak trzeba zrobić, bo prawda nas wyzwoli. Prawdą jest Jezus Chrystus. To On nas wyzwala, a nie faktografia. I teraz, jeżeli ktoś ma takie myślenie ewangeliczne, to chce zobaczyć konkretne sytuacje właśnie w tej prawdzie osadzonej w konkretnej rzeczywistości, w doświadczeniu ludzi, w ich tożsamości, w ich historii życia i wiele innych tutaj uwarunkowań, które pokazują nam, że po prostu trzeba, to nie znaczy, że chodzi o kłamstwo, tylko o to, że to mam takie odniesienie do, ja w nowicjacie, trochę głupio się przyznać, nie czytałem żywotów świętych, ale byłem opiekunem biblioteki i czytałem różne takie pozycje z literatury światowej, Dostojewskiego, Czechowa i trafiłem na Moriaka i tam jest taką książkę napisał Kłębowisko Żmi. I tam jest takie opowiadanie, mąż z żoną po upojnej nocy, z takim jest dobrze i oni teraz są szczerzy wobec siebie i on jej wywala, jak on zdradzał. No cóż z tego, że powiedział jej prawdę, jak ta prawda wszystko zabiła, wszystko zniszczyła. Więc to chyba nie o to chodzi. I myślę, że to taki przykład, tylko jak powiedzmy, chodzi mi o tą mentalność ewangeliczną, która to jest tylko jeden z, taka migawka, to jest jeden z przykładów, tutaj można by więcej o tym mówić, że możemy pójść drogą Ewangelii i naprawdę mieć taką mentalność ewangeliczną i świeccy, i pasterze i wtedy się spotkamy. Jeżeli gdzieś jest jakiś taki rozdźwięk, jakieś takie rozszczepienie i zaczynamy, ktoś idzie iść, czy to pasterz, czy świeccy i zaczynamy iść inną drogą, bo możemy mówić o pasterzach, którzy zatrzymali się na jakimś poziomie świeckości, świeckiego sposobu przeżywania, przemyśliwania swojego życia, to wtedy się nie odnajdziemy. Następna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, to jest świadomość własnego powołania, która mówi o naszej tożsamości. Pasterze muszą mieć i świeccy, każda z tych grup, z tych podmiotów, musi mieć świadomość tego, kim są. Kim są także w Kościele i do czego są powołani. I to wcale nie jest rzecz taka oczywista, bo my czasami jako księża chcemy przekraczać swoje kompetencje, wychodzić spoza tego zbioru, czy jakby to nazwać, zakresu naszej tożsamości i wkraczać w rzeczywistość ludzi świeckich. Chcemy ich zastępować, bo my wszystko wiemy. Bo księża to są takie istoty wszystko wiedzące. My się na wszystkim znamy i my wszystko wiemy. I bardzo łatwo jest nam przekraczać tę granicę i wchodzić w te przestrzenie, w te obszary, które przynależą świeckim. Przynależą świeckim w różnych wymiarach, w życiu tym religijnym, w życiu właśnie eklezjalnym, ale także i w życiu społecznym. I tutaj po prostu trzeba mieć naprawdę dużą dojrzałość i ciągle trzeba sobie to uświadamiać, kim ja jestem w Kościele jako duchowny i kim ja jestem w Kościele jako osoba świecka. Jakie jest moje powołanie, bo to wyznacza moją tożsamość. My możemy się spotkać ze sobą wtedy, kiedy jasno mamy określone swoje własne tożsamości. Kiedy nie wiem, kim jestem, to tak naprawdę nie spotkam się z drugim, a zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze on nie wie, kim on do końca jest. To wtedy jest taka właśnie kąpiel w kisielu. Po prostu wszystko się gdzieś rozmazuje. Nie wystarczy jednak tylko mieć świadomość tego, kim jestem. Ja jako ksiądz mam świadomość tego, kim ja jestem, jakie jest moje powołanie. I nie wystarczy, że świecki ma świadomość tego, kim on jest jako świecki i jakie on ma powołanie, ale istnieje potrzeba jeszcze zrozumienia przez nas, duchownych, jaka jest wasza rola, jakie jest wasze powołanie w Kościele, jaka jest wasza tożsamość i zrozumienie przez was, jaka jest nasza rola w Kościele, jaka jest nasza tożsamość. A więc nie wystarczy wiedzieć o sobie, kim się jest, ale trzeba wiedzieć także, mieć świadomość tego, kim jest ten drugi podmiot. I tutaj myślę, że też jest po prostu naprawdę strasznie wiele do zrobienia. Żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy mogli być partnerami, byśmy mogli współpracować ze sobą, byśmy się traktowali poważnie, to naprawdę musimy to wiedzieć. Taki przykład z ostatniego przygotowania planu pastoralnego, to już nie ja przygotowywałem, ale tak sobie nawet pomyślałem, nie będę się to w ogóle wtrącał, no ale kazali to przeczytać i tam nanieść poprawki, zobaczyć swoje uwagi. I nagle czytam takie zdanie, że świeccy są nam potrzebni tam, gdzie my nie możemy dotrzeć z Ewangelią. I to jest jakby, po co nam są potrzebni w ewangelizowaniu, nie? I ja sobie uświadamiam, że ja studiowałem już, zacząłem studia 33 lata temu i już wtedy nam wbijali do głowy na moich studiach pastoralnych, że to jest no po prostu koncepcja takiego kościoła. Świecki to jest takie przedłużone ramię proboszcza. Proboszcz tam gdzieś nie może czegoś zrobić, to tam to zrobi świecki. A przecież to nie dlatego świeccy są nam potrzebni w ewangelizacji, że my czegoś nie jesteśmy w stanie uczynić albo do kogoś nie jesteśmy w stanie dotrzeć, tylko dlatego, że to wynika z ich sakramentu chrztu, z ich najbardziej fundamentalnego powołania, jakim zostali obdarowani. Także z sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania. To nie my nadajemy im mandat ten najbardziej fundamentalny do tego, żeby oni byli świadkami Jezusa Chrystusa. To nie z naszego zadania, czy z nie naszej niemocy, czy nie z naszej niemożliwości rodzi się ich powołanie. To nie jest ta droga. A jednak popatrzcie, nadal tkwimy w takich schematach i wtedy, no cóż, nie ma takiej konieczności. I znów jeden z moich współbraci, ten co o tych wizji, co wam mówiłem, co mówił, że wizje to mają narkomanie, to on mówi, no nie potrzebujemy świeckich, bo w Kościele Polskim jest tylu księży. No to po co nam świeccy? W ewangelizacji po co jeżdżą, mają prowadzić z nami rekolekcje, po co mają jeździć na misje? Bardzo szybko się to wszystko zweryfikowało i po prostu dzisiaj wielu księży mówi, no jeżeli macie poprowadzić rekolekcje czy misje, ale powiedzmy rekolekcje szkolne, to się nie pokazujcie tutaj bez świeckich. No. Oni już mamy dosyć tego księżowskiego gadania. Oni potrzebują świadectwa swoich rówieśników czy ludzi, którzy mają te same problemy, z tym samym żyją, tym się samym zajmują. Dobrze, to jest, i tutaj wychodzi sprawa właściwej, rozumienia właściwej eklezjologii. Ja od wielu lat mówię, także na naszym zespole do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, że jednym z najważniejszych problemów Kościoła jest dzisiaj poprawna eklezjologia. Mamy z tym ogromny problem. Dzisiaj była mowa o tych herezjach, które są niby przezwyciężone, a faktycznie istnieją. Tak, pandemia zresztą też objawiła cały po prostu no jakieś takie zamieszanie odnośnie rozumienia Kościoła. Ja ostatnio mówiłem na misjach, idziemy w tej samej procesji, by przyjąć ciało Chrystusa, i idziemy z nienawiścią w sercu. Ci klękają, ci stoją, ci do buzi, ci na rękę. Ci taliby, a ci po prostu heretycy, prawda? I profanują Pana Jezusa. I z nienawiścią o sobie myślimy. Bo mamy taką koncepcję. Po tym nauczaniu przychodzi do mnie Pani i mówi, że ona przyszła mnie upomnieć, bo ja manipuluję ludźmi. Bo dzisiaj w Kościele rządzą masoni i prawda, i taki jest Kościół, i papież masonem, i biskupi są masonami, księża są masonami. Tak, ja się pytam, czy ojciec święty Jan Paweł II był masonem. O nie, oburzona, nie był masonem. A ja mówię, no to co, ale papież Jan Paweł II też podawał komunię świętą na stojąco i do ręki. Nie widziałam, ale ja widziałem. No więc pani nie widziała i po prostu problem. I to jest, zobaczcie, i tutaj też wychodzi taka sytuacja, jak my naprawdę nie rozumiemy Kościoła. Kiedy mówię o żywej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a przecież ludzie mają po prostu, tutaj mają ten największy z cudów, a latają z jakimiś cudami. Mają Biblię, punkt odniesienia najważniejszy, a jest milion różnych prywatnych objawień. Prawda? I teraz, jeżeli nie mamy, i tutaj trzeba być naprawdę bardzo zatroskanym o to, by promować właściwą eklezjologię w Kościele. Bo jeżeli będzie to naprawdę właściwa eklezjologia w Kościele, to my się spotkamy, bo będziemy mieć ten sam cel. Mamy to samo rozumienie Kościoła w całej jego różnorodności, ale jednak w tym, co zasadnicze, będziemy współmyśleć. Będziemy współmyśleć. A jak będziemy współmyśleć, to się da współpracować. A jak się nie współmyśli, to się nie da współpracować. Jeżeli każdy jest ten od sasa, ten od lasa, to po prostu to się nie da. I zauważcie, że nie wróg zewnętrzny jest największym zagrożeniem dla Kościoła. Święty Jan w Apokalipsie pokazuje, że największym zagrożeniem dla Kościoła są ci, którzy są w Kościele i często to są ci, którym się wydaje, że są największymi obrońcami prawdziwej wiary. Oni są często największym zagrożeniem dla Kościoła. Faryzeusze to nie byli złodzieje, mordercy, gwałciciele. Crème de la crème tej elity żydowskiej. Obrońcy wiary, gorliwi obrońcy wiary. Ale coś tam, gdzieś się minęli, prawda? Coś czegoś nie załapali. I tutaj też tak trochę jest, ale idźmy dalej. Sprawa budowania relacji, o tej relacji bardzo wiele było mowy i myślę, że tutaj parę rzeczy. Po pierwsze, my musimy być cierpliwi i dać sobie czas. Niczego się nie da zrobić od razu i na siłę. Trzeba po prostu jakoś tak być naprawdę bardzo cierpliwym. Byłem odpowiedzialny za drugi kongres nowej ewangelizacji Obudzić Olbrzyma w Warszawie i członkowie mojej pierwszej wspólnoty z Wrocławia też tam w tym brali udział i oni powiedzieli, no trzeba obudzić Olbrzyma, wybrali sobie jakąś parafię i pojechali tam i nie powiedzieli tak, proszę księdza, my tu chcemy zrobić kurs alfa, my tu chcemy zrobić seminarium o nowej wiary, my może jeszcze szkołę nowej ewangelizacji tu wprowadzimy. Bo jakby to ksiądz proboszcz usłyszał, to powiedział, po cholerę mi to. Ja przecież mam tyle roboty, mam tyle na głowie, po prostu ja się w tym nie połapię. Jeszcze mi przyjeżdża jakaś wspólnota i chce mi coś narzucić. Oni przyjechali, zastosowali właśnie taką metodę rozmowy Jezusa z Samarytanką. Prawda? Księże, tak przyjechaliśmy i może by nam ksiądz czymś pomógł, chcielibyśmy się jakoś zaangażować w parafię, ale może ksiądz ma jakieś potrzeby, jakieś problemy, może w czymś byśmy mogli tak, no po prostu w jakichś sprawach księdza pomóc. Ksiądz był zdziwiony, no bo jak to, no, oni niczego tak bardzo nie chcą, tylko chcą coś tak, że oni to nie będą przestawiać mi parafię, tylko tak bardzo prosto, może w czymś pomogą. No wiecie co, no jest tam Droga Krzyżowa, albo w innym miesiącu jest Różaniec, no może byście się tym zajęli, ale bardzo proszę, zajmiemy się tym. Zajęli się sprawami, które były tak, jakby księdzu też ciążyły trochę, musiał się tym zajmować. I nagle ktoś przychodzi i mówi, my przejmiemy trochę tych księdza ciężarów. I tak rok po roku oni się po prostu oswajali ze sobą. I on widzi, że to nie są jakieś oszołomy, że ktoś mu coś chce narzucić, że nie, nagle nie są jacyś reformatorzy, po prostu przychodzą z jakimś przesłaniem takim bycia darem. I krok po kroku, i dzisiaj naprawdę wiele mogą w tej parafii zrobić. Ale to potrzeba czasu, potrzeba pozyskania siebie. Jak ja stworzyłem model misji ewangelizacyjnych, to byłem przekonany, że to jest najlepszy model na świecie. Kerygmatyczne przepowiadanie, rok przygotowania, powstanie wspólnot, no i masa różnych rzeczy. I mówię, i dlaczego moi współbracia tego mówią, że tego nie chcą? A dlaczego niektórzy nie chcą? Bo oni nie byli przeze mnie pozyskani. Ja im to chciałem narzucić. Następna rzecz to jest właśnie stwarzanie. To trzeba stworzyć pewną przestrzeń bezpieczeństwa. Pozyskać siebie. Rzecz następna, następna tubeczka, już tak muszę trochę się finalizować, ale jeszcze parę rzeczy. Mianowicie to jest przekraczanie granicy swojego komfortu. Nie będziemy nigdy ze sobą współpracować, jeżeli zatrzymamy się gdzieś na granicy swojego komfortu. I to nie jest sprawa łatwa. Trzeba to mówienie Jezusa o umieraniu dla siebie tutaj po prostu ma bardzo konkretne odniesienie. Ja muszę przekraczać tę granicę swojego komfortu. Jako kapłan, jako świecki. Nie ma czegoś takiego, że my nie oddając siebie z czegoś więcej niż nam zbywa, że my się spotkamy. My musimy dawać nie z tego, co nam zbywa, z czasu, który nam zbywa. Ksiądz nie może dać ludziom świeckim z tego czasu, który mu zbywa. I tak zawsze będzie mówić, że mu nie zbywa, no ale powiedzmy, że zbywa. I że świecki też nie może dać z tego czasu, który mu zbywa. Nie. To jest tak, jak ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś mówi, nie dawaj tego, co ci zbywa w kieszeni, tylko jak się jest na mszy z biskupem i będzie składka, to trzeba mieć chyba taką karty, gotówkę trzeba oddać, bo wszystko tak ci nagada, że po prostu wszystko oddasz, nie? Więc tyle. Ale odwołuję się do tego, że właśnie, że daj to, co będzie cię kosztować. Wyjdź ze strefy komfortu. Chcesz współpracy ze świeckimi, księże? Musisz opuścić swoją strefę komfortu. Chcesz autentycznej współpracy z kapłanami? Musisz opuścić swoją strefę komfortu. Następnie sprawa wzajemnego szacunku, akceptacji. Swojej inności, całej swojej historii życia, całych doświadczeń. To też jest szalenie trudne. Naprawdę jesteśmy różni, inni. I tutaj ja za żoną Wanię powiem, że tak, są sympatie i antypatie i będą. Nie ze wszystkimi świeckimi zbudujesz taką relację, w której będziesz mógł powiedzieć, że to jest, że tam jest jakaś chemia, że po prostu dogadujecie się bez słów. Czasami to będzie szło jak po grudzie. Czasami będziecie po prostu tak trochę najeżeni na siebie. Będzie wam trudno. Będziecie patrzeć tak na siebie spod oczu. Ale pytanie, w momencie, kiedy potraficie siebie uszanować, kiedy potrafimy się uszanować, kiedy potrafimy zobaczyć swoją różność. I może nawet właśnie w tym, że czasami to wymaga jakiegoś czasu. Ja wczoraj pochowaliśmy mojego współbrata, ojca Stanisława Bafię. 33 lata mnie gnębił jako profesor. Ostatnie 8 lat byliśmy najwspanialszymi przyjaciółmi. 33 lata na nie. Tak żeśmy się, prawda? Jak on mnie zobaczył, albo ja jego. A 8 lat ostatnich to było też i tak, że go przewijałem, leczyłem jego gnijące nogi, które potem miał amputowane i po prostu staliśmy się naprawdę sobie najbardziej bliscy. Tak może być. A więc nie możemy oczekiwać od razu pewnego takiego, że o, my musimy współpracować, to od razu będziemy tacy okej. A z drugiej strony mam takie doświadczenie, bardzo bolesne, że ludziom, których obdarowałem największą swoją miłością, którym wydawało się, że stają się moimi największymi przyjaciółmi, stają się moją wprost rodziną, dopuściłem ich do pewnej intymności nawet, po prostu napluli im w moje serce. I to może tak być. I tobie się może się wydawać, że och, jaka to jest relacja, jak jest wspaniale, jak jest fajnie. A okaże się, że tak po latach, to ci, z którymi może wam było najtrudniej, z księdzem, którym było najtrudniej, ze świeckim, którym było naprawdę najtrudniej, okaże się, że to jak diament ocaleje. Wszystko stanie się popiołem. Sprawa, która wymaga ogromnej dojrzałości z jednej i z drugiej strony, to jest umiejętność, znaczy pozwolenie na to, by być weryfikowanym. Weryfikowanym. To nie jest, tu naprawdę trzeba, tu się okazuje, na ile jesteśmy dojrzali. Czy ja potrafię przyjąć uwagę, czy ja potrafię skorygować swoje życie, swoje zachowanie, ale to wymaga mojej dojrzałości, ale też wymaga dojrzałości tych, którzy mnie próbują jakoś kształtować, czy być, służyć mi, czy weryfikować w jakiś sposób. Ogromnej dojrzałości. I musimy sobie uczciwie powiedzieć, że dzisiaj jest o to naprawdę bardzo trudno. W jakiś duch bezczelności, chamstwa, wulgarności. Tak bardzo się gdzieś wkrada w te nasze relacje, że z jednej i z drugiej strony my po prostu nie potrafimy z szacunkiem pozwolić sobie i pozwolić innym na tą weryfikację. Z największym szacunkiem. Stosując także tę zasadę ewangeliczną, że jeżeli masz coś przeciwko bratu, to najpierw idź i powiedz to jemu w cztery oczy, a jeżeli ciebie nie usłucha, to poproś brata, jednego, drugiego, a jeżeli was nie usłucha, to idź i donieś kościołowi. Ta reguła na tej pory obowiązuje, nikt jej nie zmienił. Sprawa wiarygodności. Ja muszę jako pasterz być wiarygodny i świeccy muszą być, stawać się też wiarygodni. My nie możemy przed sobą niczego udawać. Dzisiaj jest tak, zresztą Pan Jezus powiedział, że to, co jest ukryte na dachach, będzie rozgłaszane. Każde kłamstwo, każda nieuczciwość, nieszczerość, ona po prostu prędzej czy szybciej wyjdzie. I jeżeli nie możemy grać ze sobą, to tak po prostu, jak czasami chłopak gra z dziewczyną, jej emocjami, albo dziewczyna z chłopakiem, bo to też tak bywa, gdzie po prostu nie ma tej wiarygodności i nie ma tej szczerości i prawdziwości intencji. My nie możemy ze sobą grać. Jeżeli bierzemy tę odpowiedzialność za Kościół i chcemy być partnerami, to musimy być tutaj bardzo wiarygodni. I na koniec może rzecz, która po prostu jest też bardzo ważna i której my dzisiaj doświadczamy, mianowicie powiedziałem o tym, jak to, że bardzo wiele różnego rodzaju wspólnot, chcąc mieć podmiotowość prawną, stało się stowarzyszeniami. I to jest doświadczenie bardzo wielu wspólnot, mojej też, że ten duch demokracji, on tak się wciska i tak się wżera, że zatracona jest cała natura Kościoła, ten wymiar eklezjalny Kościoła. Walne zgromadzenie, zarząd, głosowanie. Rola pasterza, my mówimy tam, że w Niemczech, ta cała synodalność, w naszej rzeczywistości rola pasterza po prostu, no do czego się sprowadza na przykład? Przestaje być tym kierownikiem duchowym, przestaje być tym prowadzącym. Wszystko może być przegłosowane. Wszystko. W niektórych stowarzyszeniach, w statutach sobie zastrzegli, że pasterz ma prawo liberum veto. Dosłownie tak. I z drugiej strony to łamie inną zasadę, zasadę partnerstwa. Bo partnerstwo polega na wspólnym, na szanowaniu siebie i na rozeznawaniu, a nie na głosowaniu. W Kościele mamy rozeznawać. Rozeznawać. I jest całe, są kryteria, nawet w tym Venecit Ecclesiae, Ecclesia jest cała pokazane, jak to ma polegać, na czym ma polegać rozeznawanie, na czym ma to wszystko polegać. Ale właśnie rozeznawanie, a nie głosowanie. My dzisiaj zagłosujemy i wszystko jest po prostu tak. Kochani, to nie jest wszystko, co można byłoby na ten temat powiedzieć. Jak powiedziałem, ja tylko trochę tak i tak przedłużyłem to o 10 minut, może o 5, ale po prostu spróbujcie wy sami jakoś też sobie pomyśleć. To były tylko takie rzucone myśli, takich trochę tubek wyciśniętej farby, a myślę, że niesiecie w sobie i różne doświadczenia, i różne pragnienia, i jakieś swoje przemyślenia, i można to jakoś też po swojemu domalować. Chyba, że ktoś ma jakieś pytanie, to jeszcze bym odpowiedział, ale... No nie chodzi o piękność, tylko czy się do czegoś przyda, czy się nie przyda. To dziękuję bardzo, z Bogiem.